Strefa historii.
Daniel Wojciechowski, dobry wieczór w Strefie Historii. Dziś moim gościem jest pan Karol Plata-Nalborski, historyk, pasjonat. I do Tczewa się przeniesiemy. Porozmawiamy o dworze Czyżykowskim i dobrach rycerskich.
Porozmawiajmy o faktach.
Dobra rycerskie i dwór Czyżykowski. Może zacznijmy od tego, czym jest dziś Czyżykowo, bo tam dworu nie znajdziemy. A czym to Czyżykowo było dawniej?
Czyżykowo obecnie jest osiedlem mieszkaniowym, a właściwie, gdyby tak odnosząc to do terenu wsi, która została włączona do Tczewa 1 kwietnia 1908 roku, jest jakby zgrupowaniem różnego rodzaju osiedli o różnych nazwach, typu osiedle za parkiem, osiedle Bema, osiedle Szklane Domy, wybudowanie. No i jakby centralne osiedle właśnie, które się skupia wokół ulicy Konarskiego i wokół Polnej, to osiedle, które powstało w latach 60.
Jednym słowem, od lat 60. mieszka tam wiele ludzi, ale dawniej ludzie tam także mieszkali. No i gdzie ten zaklęty, zapomniany dwór? Bo okazało się, że coś tam istniało i udało się to ostatnio zlokalizować, odnaleźć, a nawet trochę odtworzyć, to może właśnie zapomniany dwór. Jaka jest jego historia? Od czego powinniśmy zacząć?
Może tak, sam dwór znajduje się w miejscu, czy raczej całe podwórze folwarczne, bo tak to by trzeba było określić, bo to nie tylko dwór, ale również zabudowania gospodarcze, różnego rodzaju obiekty. To jest jakby obręb ulic Konarskiego, Orkana i Polnej. Tam nie można w tej chwili znaleźć, nie ma tam żadnego śladu, są tylko budynki, zabudowa wielorodzinna, bloki mieszkalne. Ten dwór istniał tam do 1965 roku. Jeszcze są osoby, które go pamiętają i ten dwór spłonął. Został praktycznie zapomniany nawet po wojnie, jak służby zabytków robiły tam, rejestrowały różnego rodzaju zabytki na terenie Tczewa i okolic, to praktycznie on został pominięty, nie został nigdzie właściwie ujęty, nie udało się dotrzeć do jakichkolwiek jego opisów czy inwentaryzacji, a po prostu go nie ma, jakby go nie było. No i został właściwie zapomniany niemal całkowicie. Ale nawet osoby, które w nim mieszkały, również nie zdawały sobie sprawy z jakby wagi tego budynku i tego, czym on kiedyś był.
Rok 1965 to dawno i niedawno już, tak, można zapomnieć. Mhm. Natomiast no, w jaki sposób udało się panu na ten dwór trafić, na informacje o tym? Skąd w ogóle pomysł, że gdzieś w środku osiedla coś takiego mogło się znajdować? Jak wyglądała ta historia?
To znaczy, to wszystko tak naprawdę zaczęło się jeszcze na forum dawnego Tczewa. Ja sam na początku nie byłem w to zaangażowany, ale forumowicze już zaczęli jakby tej sprawy dociekać. Pojawiły się jakieś zdjęcia fragmentów tego budynku. Później, podczas pracy nad, bo to między innymi nad książką o wolnomularzach, ale także jakby nad mapami geodezyjnymi czy planami sytuacyjnymi, bo takie również są jeszcze przechowywane w Urzędzie Miasta Tczewa, to no, udało się znaleźć jakby obrysy tego budynku, udało się znaleźć informacje o majątku ziemskim, jaki istniał, i innych majątkach, innych gospodarstwach rolnych, bo Czyżykowo było wsią, więc siłą rzeczy były tam głównie, zwłaszcza w tej tak zwanym Großzeisgendorf, czyli głównym Czyżykowie, były tam właśnie gospodarstwa rolne, głównie majątki ziemskie, w tym jeden najważniejszy. I to właśnie z nim był związany ten dwór.
I to my o tym najważniejszym dzisiaj rozmawiamy.
Dokładnie.
Co my wiemy o tym dworze, a czego nie wiemy? Wiemy, jak on wyglądał, wiemy, kto go zamieszkiwał, wiemy, kiedy powstał. Jest dużo pytań, a jak wiele odpowiedzi?
Tak, to może zacznę od architektury, tak? Bo właśnie to jest to, co nas teraz bardzo frapuje. Jeżeli chodzi o architekturę, to trzeba przyznać, że był on dość nietypowy jak na tą okolicę, bo przeważnie dworki ziemskie, on powstał, tu udało się tak ustalić, że było to około 1859 roku, dlatego że na mapie do Rzecza Wisły i Nogatu jeszcze nie ma go, natomiast na mapie z 1860 roku on już jest z wszystkimi zabudowaniami, więc i to nie przez przypadek on tam się pojawia w tym czasie, o tym też może jeszcze będę chciał powiedzieć, ale jak on wyglądał? Wiemy tyle częściowo z tych fragmentarycznych zdjęć, częściowo z opisów i jakby z dedukcji, jakby porównać to do innych budynków, które powstawały, że był to budynek piętrowy, był to dwór piętrowy, jak na majątek ziemski liczący około 100 hektarów, no, bo ta liczba oczywiście się kształtowała, ale to nie o to chodzi. No był to swego rodzaju ewenement. Budynek piętrowy z dachem łamanym, bo tak świadkowie opisują, nie mamy zdjęcia tego, dach łamany, prawdopodobnie tutaj mógł wchodzić w grę albo mansardowy, albo naczółkowy, ale bardziej prawdopodobnie jest dach tu naczółkowy, ponieważ no mansardowy to jest dość duży, pękaty dach. Tutaj bardziej mówili o umiarkowanym kształcie tego dachu, więc jest tutaj jakby bardziej w grę by wchodził dach naczółkowy. Zresztą popularny w tych okolicach. Wiemy o tym właśnie pięcioosiowa, elewacja cała lub przynajmniej w części w piętrze z pruskiego muru zbudowana.
Czyli szachulec jednym słowem.
Ryglowa, bo szachulec to bardziej drewno i glina i słoma, natomiast tutaj
to wypełnione cegłami.
Dokładnie, wypełnione cegłami. Tak. I wiemy, że miał on przybudówkę w postaci parterowego domku jednorodzinnego, prawdopodobnie mieszkanie dla służby. Od strony północnej on przylegał w taki dość nietypowy sposób do tego domu, że jednocześnie jakby był taki jeszcze element łączący z od strony wschodniej, taka jakby, nie wiem czy to nazwać takim rodzaju szklarni jakby, która z jednej strony przylegała do tego właśnie domku parterowego, z drugiej strony do gmachu dworu. Także trzeba tutaj jeszcze powiedzieć, że tego rodzaju obiekty no nie były typowe. Piętrowy, właśnie z takim dachem, nie były one popularne na majątkach ziemskich w tych okolicach. Natomiast można było je częściej spotkać na Pomorzu Środkowym i na Pomorzu Zachodnim. Prędzej na przykład, jako on mógł trochę przypominać na przykład kamienice, które widzimy nieraz w Gdańsku, gdzieś może w Toruniu. Natomiast na majątkach ziemskich nie jest łatwo spotkać taki budynek. Tym bardziej właśnie na podstawie rozmów ze świadkami historii osób, które mieszkały w tym budynku, bądź mieszkały w nim, bądź przechodziły obok niego, czy mieszkały w pobliżu. Na podstawie wspomnianych tych różnych planów, obrysów i tych fragmentarycznych zdjęć i jakby porównując jeszcze innego rodzaju budynki, jakie tutaj w okolicy czy gdzieś, które mogliśmy również pokazać osobom, no to na tej podstawie został stworzony tak jakby częściowo portret pamięciowy.
Portret pamięciowy,
tak,
właśnie.
Tak. Chociaż bardziej można powiedzieć zakorzeniony, ponieważ mamy jego obrys, mamy fragmenty tych budynków, więc to bardzo pomogło. I tutaj, no i tutaj właśnie po to zostało jakby grafik Tomasz Posorski stworzył w Corelu taką zarówno dwuwymiarową, jak i izometryczny rzut tego budynku, po to, żeby na podstawie tego wizerunku, żeby go pokazać ludziom, ktoś, kto może go choć trochę pamiętał, czy może mógłby sobie coś przypomnieć, albo znajdzie jakieś może jeszcze zdjęcia w swoich zasobach domowych, choćby fragmentu tego domu, czy nawet dachu, czegokolwiek, no będzie to dla nas jakkolwiek pomocne. No jest taki cel, że ten budynek został rzeczywiście tak zapomniany, chociaż był budynkiem swego czasu najważniejszym w tym miejscu, z uwagi też na pełnione funkcje urzędowe.
Rok 1965, budynek znika wskutek pożaru.
Tak.
Nie ma żadnych zdjęć. Poza, nic nie pamięta prawie?
Poza zdjęciami fragmentarycznymi, które z jednej strony pokazują dobudówkę, część dobudówki, większą część od strony zachodniej i bryłę dworu, ale fragment tylko. Widać, że to jest budynek piętrowy, dwie osie widać na tym zdjęciu i widać właśnie fragment też pruskiego muru na piętrze. No to niestety nie mamy. Być może są, jeszcze jakieś zdjęcia lotnicze chociaż. Może ktoś gdzieś robił, ale na razie do takich zdjęć nie dotarliśmy i no robimy wszystko, żeby może coś znaleźć, no ale póki co na razie to się jeszcze nie udało.
Widziałem te wizualizacje, słuchacze też będą mogli je zobaczyć na stronie internetowej Radia Gdańsk. No mały budynek to nie był, prawda?
Nie, zdecydowanie nie.
To był dość pokaźny dwór. W takim razie cofnijmy się trochę do przeszłości. Jakie były jego początki? Jaka była historia tego miejsca?
Tak, to jest bardzo, historia jest bardzo ciekawa, bo tak naprawdę początki tego dworu wiążą się z folwarkiem poszlacheckim. Tylko że tu należy dodać, że folwark poszlachecki znajdował się nieco w innym miejscu. I jakby likwidacja tego folwarku, no to też jest pewna historia związana z tymi zawiłościami, jakie miały miejsce. Folwark znajdował się w pobliżu tego dworu, bo zajmował praktycznie całą Nieckę Czyżykowską przy ulicy Polnej i ciągnął się aż do garaży przy Konarskiego i właśnie dwór stary po szlachecki, mogliśmy jakby zidentyfikować w narożniku wschodnim narożniku skrzyżowania ulicy Polnej z Konarskiego. I teraz z tego, co udało się ustalić, począwszy od lat 40. miały miejsce powodzie. Pierwsza powódź właśnie jakoś to była pierwsza połowa, a potem...
Lat XIX wieku.
XIX wiek, tak. To pierwsze były właśnie lata 40. i mogło już zacząć wylewać na Nieckę, w której znajdowały się zabudowania. Druga powódź miała już miejsce w połowie lat 50. Z tego też udało się dotrzeć w 48 roku. Był jakiś projekt budowy jeszcze portu zimowego w Tczewie, który zakładałby likwidację tych zabudowań, ale do niego najwyraźniej nie doszło, bo 10 lat później w Nieczce zabudowania istniały. Ale co się stało? Tutaj była jeszcze jedna historia, że być może likwidacja tego całego podwórza folwarcznego się opóźniła, ponieważ właściwie ojciec, ponieważ po śmierci pani nazywała się Karolinę Lemer z domu Distel, ojciec, jej mąż, zrzekł się na swojego syna i właścicielem w zasadzie tych dóbr był małoletni, nazywał się Karl Alfred Distel Lemer. Natomiast oczywiście gospodarstwem opiekował się ojciec, był takim jakby zarządcą tego. I w pewnym momencie doszło do incydentu. Miały miejsce dwa pożary w latach 45 i 47, które objęły tylko i wyłącznie gospodarstwo właśnie Lemerów. I co się potem okazało, że Aureliusowi Lemerowi właśnie udowodniono celowe podpalenie.
Ubezpieczenie?
Dokładnie. Ubezpieczenie było, bo jest w Amtsblacie wymienione wszystko. Natomiast został skazany przez Izbę Karną Sądu w Kwidzynie na 9 lat więzienia za to podpalenie. To było jeszcze, obowiązywało wówczas stare prawo karne. Trzeba pamiętać, które nawet mogło śmiercią karać tego rodzaju, natomiast były bardzo różne przypadki. No on na więzienie Zuchthaus, tak zwane więzienie ciężkie w Grudziądzu został skazany i praktycznie od tamtej pory majątek miał dzierżawcę, no i nie miał kto jakby zaprowadzać tych zmian, ale jeszcze w międzyczasie ten chłopak, czyli właściciel, był w gimnazjum. Cały czas rządził dzierżawca. Jak w 56 roku ten chłopak wrócił, no to było to krótko po drugiej powodzi bardzo ciężkiej, która również spowodowała w okolicy Montów wielkich przerwanie wałów i kolejne zalewania. Więc wówczas można przypuszczać, że zaczęto myśleć o przeorganizowaniu tego wszystkiego. Jeżeli Aurelius Lemer przetrwał to więzienie ciężkie, no to można tak wyliczyć, że w 48 roku zaczął odbywanie kary, w 57 wrócił. Więc prawdopodobnie właśnie wtedy rozpoczęto jakby działania związane z przeniesieniem tego podwórza. I właśnie na mapie, o ile w 1860 roku widzimy już, że dokładnie w tym miejscu znajduje się budynek, znajduje się całe podwórze folwarczne właśnie w okolicy tego terenu. I to był właśnie początek, także Lemerowie wznieśli te zabudowania, prawdopodobnie przymuszeni sytuacją właśnie związaną z zalewaniem Niecki czy Żykowskiej. Zresztą ten dwór, bo wtedy wiem, że jeszcze w tych czasach było popularne budowanie z muru pruskiego jako trochę tańsza alternatywa wobec jakby pełnej murowanej budowli. Także, a już w latach, znaczy Karl Alfred, młody człowiek zresztą, prawdopodobnie nie podołał takiemu wyzwaniu jak kierowanie takim wielkim majątkiem ziemskim i pomimo tego, że skorzystał z pewnego przywileju i dokupił sobie jeszcze jeden majątek i przyłączył go, no postanowił sprzedać w 1863 roku i tu właśnie wkroczył Otto Meller z Kocborowa. No i on dokonał reorganizacji, jeszcze przyłączył go, zakupił jeden majątek. To się wszystko zbiegło z tym, że była reforma samorządowa i utworzono tak zwane obszary dworskie, Gutsbezirk, oczywiście Czyżykowo, folwark czyżykowski stał się Gutsbezirkiem. Natomiast pozostała część wsi stała się jakby Gemeinde, gminą, jakby były dwa obszary, ale oczywiście on jako właściciel dóbr rycerskich miał jakby pieczę nad tą całością i został nawet wójtem mianowany dla całego okręgu Czyżykowo.
No właśnie, wspomniał pan o dobrach rycerskich, to hasło, które brzmi tak dumnie, dobra rycerskie. Czy my jesteśmy w stanie określić, czym były dobra rycerskie? Bo zwykle jak rozmawiamy o historii, to słyszymy o folwarkach, dobrach szlacheckich, ziemiach szlacheckich i tak dalej, i tak dalej. A tu termin dóbr rycerskich, wiek XIX.
No tak. Znaczy to jest jakby zupełnie oddzielny wątek, o którym można by dyskutować tutaj długo. Wątek ten nie doczekał się swojego jeszcze opracowania monograficznego, ale można powiedzieć w ten sposób, że termin Rittergut lub Ritterschaftgut, ten termin był używany głównie w księstwach niemieckich. Natomiast wiadomo, że na Pomorzu Gdańskim czy Prusach Królewskich, jak używaliśmy takiego, lub Wielkopolsce, które stały się później częścią zaboru pruskiego, nie spotykamy takiej terminologii, więc definicje wikipedyczne nie zawsze do końca są adekwatne do tego, co tam było. Kiedyś oczywiście wieś rycerska, to wiemy, była nadawana rycerzowi, a rycerz był zobowiązany do służby. Tak,
prawda?
Średniowiecze. I właśnie tu jest pewien nawiązanie do tego, ponieważ tak w największym uproszczeniu wieś, która kiedyś była rycerska, następnie stała się szlachecka. Ale w Prusach Zachodnich, ale również w Wielkopolsce, tego terminu Rittergut nie pojawia się jeszcze w 1820 roku, przynajmniej w takiej formalno-prawnej formie. Nie ma, jak patrzymy na statystyki, używa się raczej Adelische, czy tam Adlische Dorf, Adelische Gut, tego typu. Natomiast Królestwo Prus postanowiło uregulować tą sprawę i w 1829 roku, to wiemy właśnie z archiwów, które są w Gdańsku, archiwów prezydium naczelnego prezydium Prus Zachodnich, że zachowały się tak zwane Rittergutsmatrikel, czyli matrykuły, i tam z tego można wyczytać, że każdy taki majątek musiał przejść kwalifikację. Jak został wpisany na taką matrykułę, no to jego właściciel mógł liczyć się z przywilejami, głównie przywilej podatkowy, ale także, przynajmniej to było do połowy XIX, mógł mieć mandat w Landtagu, w tym parlamencie krajowym. Również mógł, również jakby miał prawo, takie już standardowe, jakie jest oczywiście sądownictwa patrimonialnego, myślistwa, rybołówstwa na tym terenie. Również było coś takiego jak jakiś tam patronat kościelny. Natomiast tam później ten przywilej tego Landtagu został zniesiony, ale cały czas mogli jeszcze zasiadać w zgromadzeniach powiatowych czy prowincjonalnych. Tutaj później odebrano w 1848 roku, na przykład odebrano prawa sądownicze właścicielom właśnie majątku, a w 1872 uprawnienia policyjne stracili, i to właśnie poszło na rzecz wójtów. No ale jak widzimy na Czyżykowie, to i tak wójtem został de facto właściciel dóbr rycerskich. Tutaj warto powiedzieć, że mogliśmy mieć trzy rodzaje, co najmniej trzy rodzaje, czy cztery rodzaje takich przypadków. Może powiem tak pokrótce na tych, które zbadałem, czyli porównując Czyżykowo do innych wsi. Czyżykowo było takim nietypowym przykładem, bo oprócz folwarku, takiego stanowiącego rdzeń tych dóbr rycerskich, były również gospodarstwa gburskie, tak zwane dzierżawa dziedziczna, emfiteuza, czyli coś, co było zapisane do księgi, ale nie było taką pełną własnością, bardziej przypominało trochę użytkowanie wieczyste. Nie do końca, ale bardziej. Właśnie, także, ale był też przypadek wsi podczeskiej Knybawa, która cała była folwarkiem, na przykład. I pomimo, tu była taka sytuacja, że ona przez pewien czas była od szlachcica, odkupiło je państwo, Królestwo Prus, ale z powrotem wróciło w prywatne ręce i to pozwoliło ją zapisać w tej matrykule. Ale na przykład sąsiednie już Bałdowo, pomimo, że też należało do szlachcica, ono potem wykupiło je państwo i już do szlachcica nie wróciło. I w międzyczasie jakby całe było podzielone między chłopów. Było w całości jakby między te emfiteuzy, między te gospodarstwa gburskie. Potem przekształcono je we własność i już tak naprawdę nie było takiego obszaru żadnego uprzywilejowanego, nie było żadnego właściciela takiego nadrzędnego. Także ta wieś nie mogła zostać wpisana do rejestru. Ale na przykład Suchostrzygi, kolejna wieś rycerska, później szlachecka, już mogła, pomimo że w całości była podzielona, był taki właściciel mający całość. I dopóki nie nastąpiło przekształcenie tej emfiteuzy we własność, co miało miejsce w 1961 roku, Suchostrzygi mogły być dobrami rycerskimi, mogły być w tym rejestrze i korzystać właśnie z tego. Tak w największym skrócie, a Czyżykowo, wracając do Czyżykowa, ono było dobrami rycerskimi dokładnie do 1 kwietnia 1908 roku, kiedy zostało włączone do Tczewa. Wówczas już właściciel nie mógł używać tego tytułu. Jeszcze wcześniej warto dodać, że nastąpił tak naprawdę podział dóbr rycerskich, po tym jak Otto Meller wyjechał w 1976 roku do Gdańska, sprzedał Czyżykowo, to on de facto te dobra podzielił, aczkolwiek tak zwany Rittergutsanteil, cząstkowe, ale ta główna część, numer jeden, to tak naprawdę odpowiadała staremu folwarkowi temu szlacheckiemu i ten jedyny właściciel, który tą część właśnie miał, mógł wciąż używać tytułu Gutsbesitzer. Natomiast wszyscy pozostali tylko Hofbesitzer, właściciele gospodarstwa, i tak było przez dłuższy czas. W ogóle tak jeszcze skrótowo powiem, że dobra rycerskie w Niemczech, bo w Polsce ale wraz z nastaniem II Rzeczypospolitej ten termin przestał być używany. Już nie miał takiego przywileju. W Niemczech się utrzymało do 29, a sama nazwa była formalnie w użyciu do końca, co najmniej do końca II wojny światowej. Także jeżeli chodzi właśnie o dobra rycerskie i o to, no to tak w największym skrócie to wszystko wygląda. No, tutaj na pewno wymagałoby zbadania jakby jakiegoś, jaki był szczegółowy proces tej kwalifikacji, co należało przedstawić, ale myślę, że właśnie ten rodowód rycerski, szlachecki był takim czynnikiem kluczowym i to, że nie miało tego w rękach państwo w momencie, kiedy wciągano na matrykułę.
Jednym słowem, pan na Krzyżykowie, na dobrach rycerskich, dokładnie, to taki pan pełną gębą, taki gość, no, trochę lepszy niż pozostali, prawda?
Zdecydowanie, no zdecydowanie tak, bo przecież na Krzyżykowie mieliśmy taki przykład, że ludzie wybrali sołtysa, usunęli, głównie jakby większość katolicka wybrała sołtysa właśnie katolika, natomiast usunęli sołtysa ewangelika, któremu zarzucano jakieś przekręty finansowe, ale właśnie wracający Karl Alfred Distelemmer się za tym sołtysem ujął i nie dopuścił do wyboru tamtego sołtysa. Także miał kompetencje, które pozwalały na ingerować w takie sprawy.
I to wszystko się skończyło. Dwór w Krzyżykowie przetrwał, jak dobrze policzyłem, od lat 70. XIX wieku do 1965 roku. Niecałe 100 lat, prawda?
Tak. I w międzyczasie jeszcze warto powiedzieć, że w 1890 roku, jak on był już związany z tym tak zwanym głównym Rittergutsanteil, czyli dobrami rycerskimi cząstkowymi, to powstała cegielnia. I ci właściciele tą cegielnię wykupili, bo oni najpierw wyodrębnili parcelę. Otto Marbrand wyodrębnił parcelę dla swojego krewnego. Ten zbudował cegielnię, potem krótko później mu ją odsprzedał. Także to był zarówno majątek ziemski rolny, jak i była właśnie cegielnia parowa, najnowocześniejsza cegielnia tutaj w obrębie Krzyżykowa, bo były ogółem 3 cegielnie, ale ta była najnowocześniejsza. I też trzeba tutaj dodać, że jak w związku z odejściem już Krzyżykowa syna tego Ottomara, Edmunda, czyli jak Pomorze już były widoki na powrót Pomorza do Polski, on sprzedał i wkroczyła tam spółka. 3 osoby fizyczne, gdzie właściwie nikt nie zamieszkiwał tego dworu, tylko osadzono tam dzierżawcę, zarządcę bardziej. Natomiast tam był dyrektor z Łąkowej. A później tak się złożyło, że zmarli ci współwłaściciele, łącznie z panem Walterem Preussem. I żona tego pana Waltera wykupiła udziały jego, zarówno spadkowe, jakie były należne, i pozostałych spadkobierców. I stała się jedyną właścicielką, praktycznie pani Toni Preuss. Właśnie była ostatnią, jeszcze niektóre osoby ją pamiętają. Także ona była związana z tym.
To ważna uwaga, to ważna historia, dlatego że my sobie wyobrażamy, kiedy mówimy o majątkach ziemskich, różnego rodzaju majątkach rycerskich, że one przez lata w posiadaniu jednej rodziny, że tradycyjnie i tak dalej, i tak dalej. A okazuje się, że te majątki przechodziły z rąk do rąk, zmieniały swoich właścicieli, były dzielone, były rozwijane, robiły się większe, mniejsze. To rzecz chyba normalna, prawda? Na Pomorzu także.
Tak, czytałem właśnie i to też pewien niemiecki historyk na to zwrócił uwagę, że o ile na terenie Niemiec zachodnich, no to rodziny potrafiły się nawet przez stulecia utrzymywać, a tu dochodziło jakby też może przez te zawirowania wojenne, których często Rzeczpospolita jeszcze doświadczała, no do bardzo częstej zmiany tych właścicieli. Nikt nie utrzymał się tutaj wystarczająco długo. Po wojnie to utrzymał się przez jakiś czas Państwowe Gospodarstwo Rolne.
Które doprowadziły często do upadku tych pozostałości majątków.
Tak, bo tu można powiedzieć, że ten dwór przez pewien czas do końca lat 50. był siedzibą Państwowego Gospodarstwa Rolnego na Krzyżykowie. Zarówno biuro tam funkcjonowało, jak i były mieszkania. Natomiast kiedy w związku z rozbudową miasta i budową osiedla mieszkalnego Krzyżykowo, miasto zażądało, żeby zaprzestać zasiewów tych terenów, no to otrzymali inny dwór krzyżykowski na pograniczu raczej, na dawnym pograniczu Krzyżykowa. Obecnie to jest ulica 30 stycznia 30, natomiast tam zostały tylko mieszkania. No i w wyniku niefortunnego przypadku związanego z żelazkiem doszło do pożaru i dwór właśnie spłonął. Tutaj jedna z podanych dat to jest 13 stycznia 1965. Taką otrzymaliśmy informację. no już jakby dwór stał po tym pożarze, został ugaszony, ale był już tylko ruderów, został rozebrany i dzięki temu powstały bloki Konarskiego 5 i Konarskiego 6. Dwór dokładnie mieści się między blokami, to przynajmniej główna bryła, między blokiem Konarskiego 6 a blokiem takim Orkana 3.
Pozostaje nam tylko zamknąć oczy i wyobrazić sobie, jak to miejsce mogło wyglądać. Na sam koniec jeszcze wspomnijmy dwór Czyżykowski, dobra rycerskie, dobra ważne. A w okolicy tych dóbr jeszcze jakieś inne były? Mniej ważne? Coś tam się jeszcze znajdowało? Czy tylko pola i drogi?
To znaczy sama wieś Czyżykowo liczyła około 400 hektarów, łącznie z małym Czyżykowem, które było bardziej jednak skupiskiem mieszkalnym, ale samych majątków ziemskich po tak zwanym przywileju wydanym przez Wacława Bystrama w 1757 roku było najpierw 7, a następnie było ich aż 10, już jakby w czasach szlachcica Franciszka Michała Łukowicza, także było 10, natomiast w kolejnych latach czy dziesięcioleciach, stuleciach następowały takie grupowywania między tymi majątkami ziemskimi i ostało się ich kilka. Ten majątek nie był jedynym, co więcej. Jak się później okazało, to właściciel właśnie sąsiedniego majątku, gdzie później przeniosła się ta siedziba PGR-u, no wykupił więcej ziemi. Tak naprawdę, o ile te dobra rycerskie cząstkowe, czy raczej to, co zostało z tego, liczyły 98 hektarów, taka jest statystyka z lat 40., o tyle na przykład majątek ziemski państwa Gerców z siedzibą na obecnej 30 stycznia 30 liczył 113 hektarów. Ale był również majątek i jest jeszcze wciąż używany obecnie, znaczy własnością państwa jest obecnie, to na zwanym wybudowaniu, to są sady. To był też majątek ziemski. Później był on w rękach polskich. To jest właśnie, on stanowi odłączenie od dóbr rycerskich. To jest taka ciekawostka, bo to zostało najpierw przyłączone do dóbr rycerskich w 61 roku, a później w 77 zostało odłączone i państwo Kalisz właśnie stali się tam gospodarzami, a później właśnie no, były kolejne zawirowania związane z tym majątkiem. No i jeszcze można tutaj wymienić na przykład Cegielnię i majątek numer tak zwany 9. On został zlikwidowany pod koniec pierwszej dekady XX wieku. Tam powstały osiedla mieszkaniowe. No można też wymienić majątki związane na przykład z drewnianym domem na Czyżykowskiej 1. Również państwa Sztobbe. No i ogrodnictwo. Tutaj rodzina Szlezier również. No ale z tego tak naprawdę jedyny w tej chwili majątek jeszcze rolny, jaki pozostał, to właśnie czeskie wybudowanie. A po dworze Czyżykowskim nie ma żadnego śladu.
No właśnie, czasami musimy sobie wyobrazić, że nasze dzisiejsze osiedla to dawniej były majątki. To były miejsca także tętniące życiem. Niewyobrażalne to czasem jest, ale warto mieć oczy dookoła głowy. Ta historia majątku Czyżykowskiego i dworu Czyżykowskiego pewnie będzie się rozwijać. Mam nadzieję, że niebawem dowiemy się czegoś więcej. No a dziś przedstawiliśmy aktualny stan wiedzy, który dzięki lokalnym historykom, takim jak pan Karol Plata Nalborski, możemy powoli poznawać. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia w kolejnej Strefie Historii.
Strefa Historii.